Dzień dobry, jest 19 marca 2014 roku, a ja jestem gościem pastora Mariusza Nachtmana z Kościoła Zielonoświątkowego, tak? W Kędzierzynie Koźlu.
Tak, witam wszystkich serdecznie. To prawda, jestem pastorem Kościoła Zielonoświątkowego tutaj w Kędzierzynie Koźlu.
To jest kościół na ulicy Racławickiej 5, o ile dobrze pamiętam. I spotykamy się tutaj, aby podjąć bardzo ciekawy temat, temat zbawienia. Bo wiele się mówi na temat zbawienia człowieka. No i pytanie zależy od tego, kto je zadaje. Ateista twierdzi, że to zbawienie jest zupełnie niepotrzebne. Natomiast chrześcijanin mówi, że to jest coś wspaniałego. Ja powiem szczerze, przychodząc do pastora zielonoświątkowców, no oczekuję wytłumaczenia się właśnie z tego, że to jest coś zupełnie wspaniałego. Bo wy jesteście znani jako taka niesamowicie entuzjastycznie nastawiona do tego zbawienia grupa. Często się mówi Jezus, Jezus, zbawienie, zbawienie. I to właśnie kojarzy się z Kościołem Zielonoświątkowym. Natomiast w praktyce mało osób zadaje sobie pytanie, jak ma wyglądać zbawienie, no i do czego ono jest potrzebne. Może ja to powiem krótko tak. Teraz będę miał nową, dobrze płatną pracę. Super, nie? Nowy samochód będę zmieniał. I jeszcze dobry obiad dzisiaj będę jadł, jestem zaproszony. I to jest potrzebne i to jest wspaniałe. No właśnie, ale co... Do czego mi to zbawienie się ma przydać w życiu? Pierwsze pytanie, co to jest zbawiciel i zbawienie? Co to takiego znaczy?
Aby odnieść się do tego, co mówisz, przede wszystkim musimy zrozumieć to, że dobra nowina jest podstawą chrześcijaństwa, a więc nauka o zbawieniu. Soterologia jest podstawą o zbawieniu. Kościół chrześcijański nie istniałby, gdyby nie ta nowina. Nowina o zbawieniu. O tym, co Bóg w Chrystusie uczynił dla człowieka. Więc jeśli ktoś mówi, jestem osobą wierzącą, a nie interesuje mnie temat zbawienia, to tak naprawdę nie jest osobą wierzącą, ponieważ wierzy w co? Jesteśmy wierzącymi, dlatego że położyliśmy swoją ufność w Jezusie Chrystusie, który stał się Zbawicielem świata. A więc nie mogę być naśladowcą Chrystusa, nie mogę być chrześcijaninem i mieć lekceważący stosunek do zbawienia. To po pierwsze, jeśli nie interesuje mnie zbawienie, czy mam bardzo lekkie mniemanie na temat zbawienia, nie zgłębiam się, to tak naprawdę nie jestem chrześcijaninem, oszukuję samego siebie. Ponieważ u podstaw chrześcijaństwa leży właśnie ratunek, zbawienie, czy wybawienie, odkupienie. No, mamy różne synonimy tego słowa, które otrzymaliśmy z łaski Bożej przez Jezusa Chrystusa.
No dobrze, i teraz takie pytanie, czy każdy z nas potrzebuje tego zbawienia? Znaczy szczególnie mówię o niewierzących, no bo po co właściwie?
Jeśli naszym źródłem prawdy o człowieku, o świecie, o tym, co nas otacza, jest Słowo Boże, a nie nasze osobiste poglądy, nie nasze wyobrażenia czy nauki kościelne, jeśli Słowo Boże jest prawdą o ludziach, to Słowo Boże bardzo jasno pokazuje nam, że wszyscy ludzie potrzebują wybawienia, zbawienia, ratunku, który Bóg przygotował w Jezusie Chrystusie. I teraz nie ma zbawienia bez potępienia. Słowo zbawić oznacza wyratować od czegoś. Jeśli nie ma kary, nie ma potępienia, nie ma czegoś, co sprowadzi człowieka do jakiegoś stanu niebytu, czy śmierci, czy czegoś, co my nazywamy piekłem, to od czego byśmy mieli być wyratowani? Jeśli mam być z czegoś wyratowany, od jakiegoś to musi być jakieś zagrożenie. I myślę, że to jest logiczne, tak? Jeśli mam mieć ratunek, otrzymać od czegoś pomoc, to musi być to sytuacja konfliktowa, problemowa. W tym wypadku ja jako osoba niezbawiona idę na miejsce wiecznego potępienia. I dlatego potrzebuję ratunku. Więc musimy sobie uświadomić, żeby nastąpiło zbawienie, ja jako osoba muszę być zgubiony i potrzebuję Zbawiciela. Dlatego musimy też zrozumieć, czym jest nauka o zgubieniu, o niewierze, o potępieniu.
Rozumiem. Ja miałem taką sytuację w życiu. Kiedyś zabrakło mi pieniędzy. Dlatego, że przyszła dopłata za kaloryfery, bardzo prozaiczne i jednocześnie myślę dla naszych słuchaczy bardzo życiowy problem, prawda? Czasem mamy tak. I wtedy jeden z moich przyjaciół okazał się dla mnie zbawicielem, bo on pożyczył te pieniądze dla mnie. Ale cały czas pastor mówi tutaj o tym, że coś tam utraciliśmy, coś tam jest złe, coś tam jest niedobre, ale tak naprawdę właśnie przed czym zbawia nas Bóg. Konkretnie, przed czym?
Właśnie, to jest nauka o rzeczach ostatecznych. Pismo Święte, według wiary mojego Kościoła, podaje, że na końcu wszystkich ludzi czeka sąd. Sąd przed tronem Bożym. I jedni ludzie, tak zwani wierzący, zbawieni, staną przed sądem Bożym, aby otrzymać nagrody za swoje uczynki dokonane w ciele, dobre lub złe, ale to będą nagrody, większe, mniejsze, słabsze. Natomiast osoby niezbawione, niewierzące, odrzucające Chrystusa, nie przyjmujące daru łaski, będą potępione na wieki. I taki stan nazywamy drugą śmiercią, wiecznym potępieniem, kiedy ludzie nie przyjmujący Chrystusa, odrzucający Go, będą cierpieć wieczne kary, wieczne męki w ogniu Gehenny. I od tego Chrystus nas może wyratować.
Rozumiem. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że Jezus uwalnia nas, tak? Czyli zbawia nas od tego wiecznego potępienia. No dobrze, ale naturalna myśl, która mi się nasuwa, jestem dobrym człowiekiem.
No i znowu pytanie, czy naszą normą są wartości tego świata, normy tego świata, czy naszym odnośnikiem jest Słowo Boże?
No właśnie, bo ja mam takie pytanie, które tu przygotowałem już sobie wcześniej. Czy nie możemy zbawić się sami na przykład? Nie? No bo proszę bardzo mnie tutaj posłuchać. Samodzielnie ja sobie mogę je zapewnić. Naprawdę, bo tak, odpusty, ofiary pieniężne na kościół na przykład, na pewno dach wam przecieka, bo to zawsze tak w kościołach dachy przeciekają. Komunia święta przecież jest. Chodzenie do kościoła, pośrednictwo Matki Boskiej, no to chyba najważniejsze.
No i znowu, mówimy teraz o wartościach i normach ludzkich, nie o tym, co naucza nas Słowo Boże. Biblia bardzo jasno pokazuje nam, że zbawić od upadłego stanu człowieka nie może inny człowiek, nie mogą żadne rytuały religijne, nie pomoże żadne ustawy ani religijne, kościelne formuły ofiary, pielgrzymki, cudowne miejsca, święte krzyże, kropienie wodą lub tego typu inne rzeczy, to nie jest w stanie sprawić, że człowiek, który zgrzeszył przed Bogiem i jest przed Bogiem w stanie upadłym, otrzymać zbawienia. Jeśli ja grzeszę przeciwko Tobie, to dlaczego mój sąsiad miałby grzech, który przeciwko Tobie popełniłem, odpuszczać? Skoro zgrzeszyłem przeciwko mojej żonie, dlaczego mam prosić moją siostrę o odpuszczenie? Skoro zgrzeszyłem przeciwko moim rodzicom, dlaczego mam prosić Twoich rodziców o przebaczenie grzechów? Jeśli zgrzeszyłem przeciwko Bogu, przed Nim jestem w stanie upadłym, dlaczego mam prosić pośredników, takich jak święci, pastorzy, starsi kościołów, czy inni bracia, czy poprzez za pomocą różnych religijnych odpustów, czy praktyk, mam prosić o odpuszczenie grzechu przeciwko Bogu? Jest to nielogiczne i nie znajduje uzasadnienia w Piśmie Świętym.
Dobrze, dowiedziałem się przed chwilą, że drugi człowiek nie może być zbawicielem moim, tak w ogóle człowieka. Kto jest w takim razie zbawicielem człowieka i ilu ich jest ewentualnie?
No, Pismo Święte podkazuje nam, że jest tylko jeden Zbawiciel. Tym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię jako okup od Pana Boga i On się stał się jedyną ofiarą za nasze winy, za nasze grzechy i tylko On, jak podaje Pismo Święte, jest jedynym Zbawicielem, jedynym człowiekiem i zarazem jedynym Bogiem, który jest w stanie odpuścić nam grzech. I tak jak Pismo Święte mówi, człowiek nie jest w stanie zapłacić za duszę drugiego człowieka. Więc zgodnie z moją wiarą, to sam Bóg, wcielając się w Jezusa Chrystusa, spłacił dług, za którego żaden człowiek nie mógłby zapłacić. Jezus Chrystus nie był tylko zwykłym człowiekiem. Bo gdyby był zwykłym człowiekiem, nie mógłby ponieść ofiary nie tylko za mnie i za ciebie, ale czytamy w Piśmie Świętym ofiary za wszystkich ludzi. Pismo Święte pokazuje nam, że ja jestem, jeśli będę gotów umrzeć za ciebie, to mogę zgłosić się.
Tak jak ojciec Maksymilian Kolbe.
Maksymilian Kolbe.
To jest piękny przykład takiej ofiary za drugiego człowieka.
Oczywiście, ale Maksymilian Kolbe jakby stał się śmiertelnikiem za drugiego człowieka. Natomiast i wybawił go niejako od śmierci.
Był zbawicielem dla niego. Tylko, że na krótki czas możemy powiedzieć,
no właśnie,
prawda?
To do tego,
bo ile? 10 lat? 20? 30? No maksymalnie 50 lat na przykład.
Do tego zmierzam właśnie. I teraz musimy zrozumieć słowo i sens tego słowa zbawienia. Ojciec Maksymilian Kolbe pomógł Józefowi uniknięciu doczesnej śmierci, tak? W obozie koncentracyjnym.
Ale wierzymy, że ten człowiek i tak umiera później, prawda? Ale każdy z nas umiera.
Nie tylko umiera, ale jeśli nie pojednał się z Chrystusem, a wiemy, że się pojednał, ale gdyby się nie pojednał, to nie byłby wybawiony w sensie biblijnym. Nie byłby znaleziony w stanie łaski przed Bożym tronem i zgodnie z przekazem Pisma Świętego nie miałby prawa przystępu do Boga i otrzymania życia wiecznego. Ponieważ zbawienie daje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, ratuje nas od wiecznego potępienia i po drugie, daje nam wieczne życie. A więc zbawienie to nie to, tak jak mówisz, ktoś przyszedł, dał mi pieniądze, uratował mnie od komornika. On dał, okazał ci pomoc, ale nie pomógł ci pieniędzy zdobywać i wykupić innych wierzycieli. Natomiast w Jezusie Chrystusie mamy nie tylko wybawienie od danego problemu, najważniejszego problemu człowieka, którym jest grzech, którym jest potępienie, którym jest ogień piekielny, ale też mamy pomoc w życiu doczesnym i w życiu wiecznym, coś, co nazywamy zbawieniem i życiem wiecznym.
A kiedy ten Zbawiciel został przygotowany?
Zgodnie ze Słowem Bożym czytamy, że kiedy Adam i Ewa w ogrodzie Eden upadli, Bóg już zapowiedział wtedy im oczekiwanego Zbawiciela, który zmiażdży głowę węża, wyratuje upadłych ludzi i kiedy wypełnił się czas, jak czytamy w Ewangeliach, wtedy Jezus Chrystus objawił się jako uprzednio przygotowany, zapowiadany przez Niego Mesjasz, Zbawiciel.
Ja może zacytuję z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, wersety od 18 do 20. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. I tu podkreślę, wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Mało osób wie o tym, że ten baranek, tak, niewinny, nieskalany, czyli Chrystus, został już przed założeniem świata przygotowany przez Boga. No dobrze, jak Bóg za pomocą jednego Jezusa potrafi zbawić wszystkich ludzi? Ekonomia. Teraz lekcja ekonomii krótka.
No właśnie, jeśli ktoś wierzy, że Jezus był tylko człowiekiem, nauczycielem, wspaniałym prorokiem, namaszczonym przez Boga, nauczycielem prawa, no to ma problem, ponieważ jeden człowiek nie może nikogo zbawić. Ja wierzę w to bardzo mocno, że Jezus Chrystus nie tylko stał się człowiekiem, bo tak czytamy w Piśmie Świętym, stał się człowiekiem, ale narodzony był z Ducha Świętego i jeśli chodzi o pochodzenie z Ojca, jest Synem Bożym. Jeśli pochodzi od Matki, jest Synem Człowieczym i tak też Biblia go nazywa. Nazywa go zarówno Synem Bożym i zarówno Synem Człowieczym. Dlatego dla mnie Jezus Chrystus, który umierał na krzyżu, był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. I dlatego jako Bóg mógł zanieść ofiarę za wszystkich ludzi. Jego krew stała się wystarczającym okupem, dlatego że nie był tylko zwykłym człowiekiem, ale był świętym, namaszczonym Synem Bożym, którego Bóg posłał przed założeniem, przygotowany przed założeniem świata i w stosownym czasie Bóg posłał właśnie na świat, aby umarł za swoje dzieci.
Czyli rozumiem, że tu możemy się zgodzić, że prawdopodobnie Bóg już wcześniej przewidział, tak, stwarzając człowieka, że on upadnie, że może upaść.
Oczywiście, Słowo Boże pokazuje nam, że Bóg ma wiedzę uprzednią, tak to nazywamy, a więc On w swojej mądrości i wszechwiedzy wyprzedza pewne rzeczy i wie, że człowiek popełni pewne rzeczy i zgodnie z tą wiedzą, uprzednią wiedzą, przygotował właśnie zapowiadanego Jezusa Chrystusa.
Dobrze. Tak powoli się klaruje ten obraz, jakby jak wygląda to zbawienie człowieka przez Boga, ale często w literaturze chrześcijańskiej czytamy, że Jezus przybija grzechy do krzyża. Jest takie sformułowanie, prawda?
No jest takie sformułowanie.
Co ono oznacza? Że Jezus przybija grzechy do krzyża i to jeszcze często mówią Sławek, Twoje grzechy przybija do krzyża.
No jest to metafora przenośnia, próba ukazania nam tego, co dokonało się na krzyżu Golgoty. Wiemy, że Jezus nie wziął naszych, nie wiem, złodziejstw, morderstw, cudzołóstw i typu, tego typu rzeczy i każdego z nich nie przybijał do krzyża, tak? Jest to, tak jak powiedziałem, pewnego rodzaju obraz, metafora tego, co dokonało się, kiedy Jezus Chrystus, biorąc na siebie grzech świata, bo tak czytamy w Piśmie Świętym, że Jezus stał się grzechem, tak? Został obarczony naszymi grzechami i kiedy Jego ciało było przybijane do krzyża, wierzymy, że w tym ciele znalazły się wszelkie plugasta tego świata i to jest właśnie metafora, obraz, symbol przybitych naszych grzechów, naszych win. Dlatego kiedy ktoś mówi, nasze grzechy zostały przybite do krzyża, oznacza to, że po prostu zostaliśmy odkupieni od kary za grzech, od potępienia za grzech, od tego, co właśnie Chrystus, od czego Chrystus nas uratował i czego symbolem jest Jego śmierć na krzyżu. To jest po prostu synonim wolności otrzymanej w Jezusie Chrystusie od kary za grzech.
Czyli taka piękna literacka metafora, tak?
Piękna literacka metafora.
Dobrze, to teraz tak. Kolejne pytanie jakby jest naturalne i wynika z procesu myślenia i zastanawiania się człowieka. Czy na zbawienie trzeba sobie zasłużyć? Czy też należy się nam ono niezależnie od sposobu postępowania? Czyli no, czy jestem zły, czy jestem dobry, z urzędu zostanę zbawiony. To się chyba uniwersalizm nazywa.
Tak, tak to się nazywa.
A na końcu diabła Bóg zbawi. O.
I to jest błędna nauka, ponieważ Pismo Święte nie naucza nas o powszechnym zbawieniu. Pismo Święte naucza nas o Bożym pragnieniu powszechnego zbawienia. A to są dwie różne rzeczy. To, że ja bym chciał, aby wszyscy ludzie byli na ziemi szczęśliwi i nie chorowali, nie oznacza, że tak będzie. I podobnie Bóg w swoim słowie zapowiada nam, że chciałby, aby wszyscy byli ludźmi zbawionymi, przyszli do opamiętania i posiedli życie wieczne. Co nie oznacza, że tak będzie. Wiemy, że są ludzie, którzy odrzucają łaskę Bożą, odrzucają Jego miłosierdzie, odrzucają w ogóle fakt istnienia Boga i tym samym ściągają na siebie potępienie. A więc mówienie, że wszyscy będą zbawieni, że Bóg jest miłością i wszystkim to miłość okaże i zbawi według niektórych nauk także i diabła, nie znajduje żadnego uzasadnienia w Słowie Bożym, więc ciężko mi polemizować z ludzkimi teoriami i filozofią, która no, prowadzi ludzi do zwiedzenia.
Czyli można powiedzieć tak, że jeżeli będę się starał i będę dobry, to takie potoczne sformułowanie, będę dobry, grzeczny będę, o się mówi dziecko grzeczne, mam większe szanse na to zbawienie, niż gdybym się nie starał i był zły, tak?
No i tutaj się pojawia kolejny problem, ponieważ zbawienie jest z łaski za darmo. Jeśli to jest dar, niezależny od moich uczynków, od mojego stanu, to nie mogę sobie na niego zasłużyć. Jeśli coś jest darem okazanym z niezasłużonej życzliwości, bo tak tłumaczymy słowo łaskę, i ja przychodzę do ciebie, i nieważne, czy ty żyjesz teraz jako łajdak w tym świecie, jeśli ja chcę ci okazać tą łaskę i ona ma być prawdziwą łaską, darem życzliwości, to jest niezależne od ciebie. Ale z drugiej strony ty musisz wykazać się chęcią i gotowością przyjęcia tego daru i pielęgnowania go w sobie. A więc nikt z nas nie jest w stanie zasłużyć na dar łaski Bożej. Ale z drugiej strony każdy z nas musi wykazać się gotowością, chęcią przyjęcia tego daru z wiary, a następnie pielęgnowania go w sobie, aby tego daru nie utracić, nie zaniechać, nie stracić daru zbawienia. Wierzę w to, że dar zbawienia można utracić poprzez niewłaściwe, niegodne postępowanie.
W tej chwili takie skojarzenie przychodzi mi tutaj do głowy, jak rzucanie pereł przed wieprze. Czyli jednym słowem dostaję cenne perły, zbawienie i następnie wrzucam je w błoto. Depczę je, prawda? Nie doceniam tego. Jest możliwa taka opcja?
Oczywiście, to jest właśnie to, o czym mówię. Otrzymujemy wspaniały dar od Pana Boga za darmo, nie zasłużenie.
Każdy normalny człowiek mówi, jejku, no szczególnie kobieta, mój piękny sznur pereł otrzymam, będę ubierać tylko w niedzielę na przykład, tylko do kościoła, będę chować w takiej szkatułce ładnej, prawda? Będę o to dbać, o te perły, przecierać je specjalnym płynem, bo są strasznie cenne. Nie zasłużyłam, a mój dobry tato kupił mi takie wspaniałe perły.
No właśnie, i tutaj się...
To jest dobra postawa, prawda?
No właśnie nie, ponieważ tutaj się objawia to, jak rozumiemy zbawienie. Jeśli zbawienie rozumiemy tylko i wyłącznie jako ratunek jednorazowy od czegoś tam, no to właśnie przybieramy pozory chrześcijaństwa i stajemy się niedzielnymi wierzącymi, którzy w niedzielę są zbawieni, ale od poniedziałku do soboty żyją jak wieprze, które zostawiły swoje perły w domu, a w tygodniu zachowują się jak zachowują. I to nie ma nic wspólnego z właściwym zrozumieniem zbawienia. Słowo zbawienie to, tak jak powiedziałem, nie tylko ratunek od kary za grzech, ale to też Boża pomoc w
nowy
każdym
sposób
dniu.
Życia, nowy
dokładnie.
Sposób życia. Tak?
Nowy sposób życia, który jest wynikiem przyjęcia daru. Jeśli rozumiem dar łaski Bożej, co Bóg dla mnie uczynił, to tym bardziej nie będę żył w świecki sposób. Bardzo często używam takiej metafory na to, czym jest zbawienie. Wyobraź sobie, że jesteś piękną panną młodą. Tak mówi o nas, o Kościele Słowo Boże. Jesteśmy oblubienicą Chrystusa. I wyobraź sobie, że od swoich kochanych rodziców dostajesz piękną, białą, cudownie białą suknię ślubną na wesele. Z drogimi, pięknymi diamentami, cekinami, perłami. Naprawdę ta suknia kosztowała ich bardzo, bardzo dużo. Twoich
prezent.
Rodziców. Tak, jest to
za
wspaniały
darmo.
Prezent, za darmo. Tak? Bardzo dużo ich kosztował. Ty wiesz, że rodzice musieli naprawdę dużo rzeczy poświęcić, żeby tą suknię ci kupić. I teraz otrzymałeś ten prezent. Pytanie, czy idąc na wesele ubierasz starą suknię, tańszą, bo mówisz, szkoda mi jej, bo jest tak cenna, że ją zachowam w szafie? Oczywiście, że nie. Chcesz uhonorować swoich rodziców, dlatego ubierasz tą suknię, tak? Chwalisz się nią, chlubisz się nią przed innymi ludźmi, ponieważ ta suknia wskazuje na dar łaski twoich rodziców. Kiedy ty wskazujesz na swój ubiór, oddajesz chwałę swoim rodzicom, czcisz ich. I z drugiej strony, kiedy chodzisz w tej sukni, nie będziesz właził w błoto, w krzaki, nie będziesz łaził po polu, zbierał ziemniaki w takiej sukni, ponieważ to by był brak szacunku względem rodziców, nie traktowałbyś poważnie ich daru i tego, jak wielkie koszty oni musieli zapłacić, żebyś ty mógł pięknie wyglądać w czasie wesela. I tak właśnie jest ze zbawieniem. Przyjmujemy dar zbawienia od Boga, który zapłacił nie diamentami, nie srebrem, jak czytałeś z listu Piotra, ale drogocenną krwią Chrystusa. Zapłacił tym, co najważniejsze w jego życiu. Krwią swojego świętego Syna, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, czytamy w Piśmie Świętym. Jezus Chrystus, Boży Syn, stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Dał nam szatę zbawienia. A my mówimy, skoro wszystko jest za darmo z łaski, to możemy iść i babrać się w grzechach tego świata. Totalne niezrozumienie, czym jest łaska Boża i czym jest zbawienie. Poplątanie jakieś, nie wiem jak to nazwać, poplątanie wiary ze świeckością. Jeśli prawdziwie znamy dar łaski Bożej i rozumiemy zbawienie, nie pójdziemy w pięknej sukni do świata.
Dobrze, to teraz kolejne pytanie, które przygotowałem. Skoro ofiara na krzyżu została złożona 2000 lat temu, bo tu się zgadzamy co do tego.
Zgadzamy się.
Dlaczego nic się nie dzieje, a my nie jesteśmy zbawieni?
Ja jestem zbawiony. Jestem zbawiony, mam pewność zbawienia. Moje życie, kiedy 17 lat temu się zmieniło, kiedy przyjąłem dar łaski Bożej, czyli dar zbawienia, uległo i ulega nadal całkowicie zmianie. Nie jestem doskonały, ale dojrzewam w Jezusie Chrystusie. Od tamtej pory mam pewność zbawienia. Wiem, że moje grzechy są przebaczone. Nie mam wyrzutów sumienia za stare popełnione grzechy. W duchu jestem wolnym człowiekiem. Oprócz tego nie boję się śmierci. Nie boję się problemów, które na mnie przychodzą, ponieważ wiem, że nade mną czuwa mój Zbawiciel. I On nie tylko pomaga mi w kwestiach życia wiecznego, ale pomaga mi w życiu
tu
na ziemi. Tak.
Czyli poza tym, wierzący, który w jakiś sposób zawierzył swoje życie Bogu, oddał Mu życie, bo rozumiem, że pastor Nachman jest osobą nowonarodzoną, możemy powiedzieć, tak? W pewien sposób.
Tak, zgodnie z wytycznymi Pisma Świętego uważam się za osobę nowonarodzoną i wydaje mi się, że też mam tego synonimy, symptomy w swoim życiu, które pokazują nam czym jest osoba, kim jest osoba wierząca i osoba, która przyjęła zbawienie.
Ja myślę, że, bo do czego tutaj dążę, że taka osoba ma pewne obietnice w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, że będzie specjalnie traktowana przez Boga, że wszystkie rzeczy na przykład będą jej pomagać w życiu, prawda? No to już jest jakaś chyba jakiś mały plus z tego zbawienia, moglibyśmy powiedzieć, tak? Wynikający.
Po części masz rację, ponieważ człowiek, który uczynił Jezusa swoim Panem, na pewno ma jego wsparcie i wzmocnienie. Natomiast uważam, że nadinterpretacją jest mówienie, że kiedy przychodzimy do Boga, od tej pory wszystko będzie w naszym życiu ładnie i pięknie się układało. Ponieważ Słowo Boże pokazuje nam całkiem inaczej, że ci, którzy chcą pobożnie żyć w Jezusie Chrystusie, będą znosić trudne sytuacje i problemy, które są wynikiem między innymi ich wiary w Boga, która sprzeciwia się poglądom tego świata. No i musimy pamiętać, że mamy też przeciwnika, diabła, który tym bardziej zwraca się przeciwko dzieciom Bożym. Dlatego to uważam, no nie jest słuszne mówiąc, że nawróć się, przyjmij Chrystusa, a wszystko od tej pory będzie dobrze.
Czyli jednym słowem, nie możemy liczyć na to, na co liczy też część osób. I to jest ważne, żeby podkreślić w tej rozmowie, że przyjmuję Jezusa, tak, i nagle moje życie staje się bajką. No to właśnie jest bajka.
Tak, to jest bajka, natomiast znowu...
Część osób to robi właśnie dlatego. Oni mówią, o, to ja w takim razie rzeczywiście oddam życie Bogu, bo nie mam żony, nie mam pracy, nie mam pieniędzy, a Bóg mi to wszystko rozwiąże. Tu, no teraz.
I właśnie, dlatego jeszcze raz podkreślam. Dobrze byłoby, gdyby ludzie wierzący zwracali się ku Biblii, a nie ku wymysłom ludzkim i ku jakimś upodobaniom, preferencjom osobistym, bo potem tworzymy różne historyjki, bajki i poglądy religijne, które zwodzą ludzi zamiast prowadzić ich ku Chrystusowi. I druga rzecz, znowu nie rozumiemy tego, czym jest zbawienie. Wyobraź sobie, że idziesz ze swoją ukochaną dziewczyną naszym tutaj Kozielskim mostem. I nagle twoja dziewczyna mówi ci tak: Sławku, tak bardzo cię kocham i na dowód miłości do ciebie rzucę się z mostu i pokażę ci, jak bardzo cię kocham, kiedy za ciebie zginę. Czy rozumiesz metaforę?
Tak.
Większość ludzi myśli tak. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Na dowód tej miłości. Zgadzamy się z tym?
No tak.
Tak mówi Pismo Święte. Tylko pytanie, co to znaczy? Co byś powiedział o swojej dziewczynie, która rzuciłaby się z mostu na dowód miłości do ciebie i zginęłaby w Odrze?
Że jest nierozsądna.
Że jest nierozsądna.
To tak delikatnie.
Głupia, fanatyczna i ma niedobrze w głowie. I patrząc na Pana Boga, mówimy tak. Bóg tak bardzo mnie ukochał, że dał swojego Syna Jezusa Chrystusa.
To ja mogę robić wszystko.
Dokładnie. Właśnie. Właśnie to jest takie myślenie. I nie wiem, skąd to się wzięło. Jeśli Bóg dał Syna Jezusa Chrystusa po to, żeby ci pokazać, że bardzo cię kocha, to albo jest nierozważny, albo Bóg ma nie po kolei w głowie, albo coś jest z Panem Bogiem nie tak. I szczerze mówiąc, ja w takiego Boga nie chciałbym wierzyć, który jest tak szalony, że wydaje swoje dzieci, żeby pokazać, że mnie kocha. Ale wyobraź sobie teraz, że idziecie ze swoją dziewczyną tym samym wałem Odry i nagle poślizgnęłeś się na trawie, wpadasz do Odry i zaczynasz tonąć. I twoja dziewczyna rzuca się za tobą do Odry, wyciąga cię na brzeg, ale sama wyczerpana i zmęczona ratowaniem ciebie tonie w tej Odrze. Co byś o niej powiedział?
No, piękną rzecz zrobiła.
Piękny dowód.
Poświęciła się, poświęciła się dla mnie. Poświęciła
żeby
swoje życie
zrobić?
Dla mnie, żeby mnie uratować.
Żeby cię uratować. I teraz popatrz, jeśli popatrzymy w taki sposób na ofiarę Jezusa Chrystusa, ofiarę jako ratunek od czegoś, to zmienia postać rzeczy. A więc Bóg nie przychodzi, aby mnie uratować, żeby mi pokazać, jak bardzo mnie kocha. Ale Bóg dał Syna swego, bo mnie kocha i nie chce, żebym zginął. Ale Chrystus nie jest tylko dowodem miłości. Chrystus jest ratunkiem. Od czego? Jeśli nie ma zagrożenia, nie ma problemu dla mojego życia wiecznego, nie ma potrzeby ratowania, wyciągania mnie od czegoś, to Bóg, który przychodzi na świat, cierpi katusze, zostaje przybity do krzyża, na końcu potem zmartwychwstaje, zasiada po prawicy swojego Ojca i mówi: teraz zrozumcie, że was kocham. Jest nierozsądne, jest to głupie i nielogiczne. To nie jest dobra nowina. To jest szaleństwo, a nie dobra nowina. Natomiast Bóg, który przychodzi i mówi: słuchajcie, ratujcie się. Realne jest zagrożenie. Ogień piekielny, wieczne potępienie jest prawdziwe. Jest realne. Ja to wiem. Wy może do was to nie dociera, bo żyjecie tu w świecie doczesnym. Patrzycie krótkowzrocznie, ale po śmierci jest jeszcze coś. Jest albo życie wieczne, albo wieczne potępienie. I ja po to przyszedłem z miłości do was, bo nie chcę, żebyście byli na wieki potępieni. A więc okazuję wam miłość, ratując was od ognia piekielnego i umieram na krzyżu, abyście wy nie musieli umierać. Jeśli tak patrzymy na zbawienie, perspektywa się zmienia i wtedy Bóg nie jest szalony ani nieracjonalny, ale jest Bogiem, któremu warto zaufać i powierzyć swoje życie, dla którego warto być posłusznym, warto powstrzymywać się od grzechów tego świata, warto walczyć ze swoją cielesnością, duszewnością, warto zmieniać się dla Niego. Dlaczego? Dlatego, że On zrobił dla mnie na krzyżu wszystko, czego ja, ani żaden człowiek, ani miliony ludzi nie byłoby w stanie dla mnie uczynić, aby uratować mnie od wiecznego potępienia. Taki jest mój Bóg.
Pamiętam, kiedyś na paczkach papierosów było napisane, to było jeszcze 20 lat temu, palenie albo zdrowie, wybór należy do ciebie. Tu jest podobnie?
Tak, tu jest podobnie.
Życie lub śmierć. Nie wiem, jak to można tak to nazwać, tak? Parafrazując oczywiście.
Oczywiście, nawet są takie fragmenty.
Wybór należy do ciebie.
Gdzie Biblia bardzo jasno pokazuje nam, że odpowiedzialność jest po naszej stronie. Bóg dał ten wspaniały, darmowy prezent w postaci Jezusa Chrystusa, jeśli tak mogę to obrazowo powiedzieć, ale powiedział, to od ciebie zależy, od twojej wolnej woli, od twojej decyzji, czy zdecydujesz się wybrać Jezusa Chrystusa, rozpakować ten prezent i czerpać z korzyści, choć to będzie przynosiło tobie problemy związane z twoją wiarą, albo możesz odrzucić ten prezent i żyć samowolnie i pomrzeć w swoich grzechach i problemach, a potem mieć pretensje, Boże, dlaczego mnie nie uratowałeś?
Dobrze, no tak, tylko że jest jeden mały problem. Ja wczoraj sobie oglądałem taki Hieronim Bosch, taki był w XIV-XV wieku malarz, on namalował taki tryptyk o niebie, o czyśćcu i o piekle. No strasznie rzeczywiście piekło wyglądało, tak troszeczkę nawet psychodelicznie. Ale do czego zmierzam? Ja na przykład bardzo lubię kaktusy. Mam około 50 czy 60 nawet okazów w domu. To jest straszne. Czy pastor Nachman lubi kaktusy, zapytał?
Tak, lubię kaktusy i kiedyś hodowałem kaktusy.
No to wielkie szczęście. Ale do czego ja zmierzam? Ja liczyłem na to, że pastor Nachman nie cierpi kaktusów, bo są brzydkie i kolczaste. Bo niektórzy moi znajomi, no właśnie tacy ateiści, to oni mówią, ale to jest nudne. Chłopie, to jest nudne. No i to, co ten pastor Nachman z tobą nagrał, to jest nudne do kwadratu.
Ja myślę, że winą Kościoła jest to, że przedstawiamy w zły sposób naukę o Jezusie Chrystusie i o zbawieniu. Świat, który nie czyta Biblii, nie ma poczucia potrzeby zbawienia. No nie oczekujmy od tych ludzi, że oni przyjdą sami siebie i zaczną szukać Pana Boga, tak? To my, jako Kościół, jako ludzie wierzący, zobligowani jesteśmy do tego, aby głosić dobrą nowinę. Niestety Kościół na przestrzeni historii pokazał, w jaki sposób głosił dobrą nowinę. Ogniem, mieczem, inkwizycją i wieloma innymi rzeczami. A także i dzisiaj Kościół wypacza właśnie dobrą nowinę, mówiąc choćby o tym, o czym wspomniałeś wcześniej. Uwierz w Chrystusa, wszystko będzie super. I kiedy ktoś wierzy w Chrystusa, modli się, Bóg nie spełnia jego oczekiwań, no to człowiek odwraca się od Pana Boga i mówi, gdzie to zbawienie, okłamaliście mnie, oszukaliście mnie i obraża się na Pana Boga, na Kościół. Dlaczego? Dlatego, że ludzie wierzący nie wytłumaczyli we właściwy sposób, kim jest Jezus Chrystus, czym jest zbawienie, czym jest wiara, jakie są powinności chrześcijanina. Uważam, że na Kościele spoczywa bardzo wielka odpowiedzialność, aby nieść zdrową naukę do świata na temat zbawienia, na temat Jezusa Chrystusa.
Dobrze, ja tu wyciągam jeszcze taki palec troszeczkę w geście oskarżającym, czego nie widać na nagraniu oczywiście. I wy pastorzy, i wy kapłani, tak, i wy starsi zborowi, i wy duchowni jesteście za to odpowiedzialni.
Tak, tak? Pismo Święte bardzo mocno pokazuje nam, że nauczyciele, a więc...
Nauczyciele, tak.
Między innymi ja, jako pastor, starsi zboru, poniesiemy surowszy wyrok, surowszą karę za nasze złe nauczanie i ono nie musi być złe w sensie doktrynalnym. Ale jeśli pomijamy pewne tematy, jeśli nie nauczamy na temat pewnych rzeczy, ponieważ one są drażliwe, trudne, kłopotliwe dla naszych wierzących, to tym samym wydajemy się pod Boży osąd. Uważam, że musimy bardzo jasno i prosto mówić ludziom, jaki jest Boży plan, jakie są Boże zamysły, abyśmy na siebie wyroku potępienia nie ściągali. Ale rzeczywiście na nauczycielach, na liderach kościelnych spoczywa surowszy wyrok za przekazywanie Bożej wiedzy.
No właśnie, dlatego ja się umówiłem dzisiaj tutaj, po to, żeby pastor Nachtman Mariusz przekazał mi tą cudowną wiadomość o zbawieniu, żeby zachęcił mnie. I taki był ten cel naszej rozmowy. Ale, no ja szczęśliwy nie jestem w pełni, mam tam problemy. To nowe atrakcyjne auto wcale nie takie atrakcyjne, starzeje się. Jednym słowem, mimo że wierzę, że Bóg prowadzi mnie w życiu, też bywam prześladowany i tak dalej. To kiedy ja mogę liczyć na to, że zostanę w pełni zbawiony? I co mnie potem będzie czekało? O, na co mogę liczyć po tym pełnym... Nie wiem, czy ja... Przepraszam, bo ja też troszeczkę występuję tutaj jako głos moich słuchaczy, którzy często takie zadają bardzo cenne pytania, bo mówią, no dobra, Sławek, no mówisz, że już jesteś zbawiony, masz już pewność, tak? Mówi pastor Nachman, że ma już pewność zbawienia. Tak. No ale chory teraz rzeczywiście widzę, od chrztusza coś tam, katar jakiś, ale pełnia zbawienia, jest coś takiego jak pełnia zbawienia? Coś, co nas czeka, nie wiem, coś... I co wtedy będzie?
No i znowu wracamy...
To raj?
Znowu wracamy do podstawowego pytania. Czym jest zbawienie? Czym jest sotero, tak? Greckie słowo określające zbawienie. Wiemy, że zbawienie to nie tylko wykup od grzechów, tak? Chociaż jest to najważniejsze dzieło, dla którego przyszedł Jezus Chrystus. Uwolnić nas od grzechu. I teraz, kiedy ja mówię, że mam pewność zbawienia, mówię to na podstawie Słowa Bożego. Nie mówię tego na podstawie własnych emocji, własnych uczuć, czy chodzenia w tym, co oglądają moje oczy, a więc, że jestem zdrowy, że mam pełno pieniążków, mieszkam w cudownym domu, mam najnowszy samochód i super telefon komórkowy. Bo tego Słowo Boże po pierwsze nam nie obiecuje i po drugie nie ma to nic wspólnego ze słowem zbawienie, ponieważ zbawienie nie oznacza dobrobytu. Słowo Boże pokazuje nam wielu ludzi, którzy byli bohaterami wiary, byli ludźmi zbawionymi, bo o nich czytamy, a przechodzili trudności fizyczne, materialne,
można
cielesne.
Powiedzieć, że oni byli świętymi nawet, prawda? Tak możemy ich uznać, że pewnego rodzaju świętymi. I no właśnie, ginęli na stosach.
Oczywiście.
Byli przecinani piłą, tak jak to w liście do Hebrajczyków chyba jest zapisane. Bohaterowie wiary, prawda?
Tak jest. No, nie można być osobą świętą, nie będąc osobą zbawioną. Ponieważ świętość i zbawienie się ściśle ze sobą wiąże. Więc to, że kogoś nazywamy świętą osobą, nie oznacza, że ona taką była. Tak? Znowu ludzkie poglądy. Natomiast nie możesz być osobą zbawioną i nie być osobą świętą. Mhm.
Dobra. Na co mogę liczyć w tej pełni zbawienia? O.
Dzisiaj...
No bo to tak, przepraszam, że tak powiem, oczywiście, bo mój kolega ateista mówi tak, no to chyba po śmierci dopiero będzie, tak? Do tego raju pójdziesz, do tego nieba pójdziesz. No ja pójdę do piekła, on mówi, no bo jestem ateistą, wiadomo, ale ty pójdziesz do nieba.
No i tutaj bym się z nim zgodził, ma rację. On pójdzie do piekła, jeśli odrzuca dar łaski Bożej, nie będzie zbawiony, będzie cierpiał wieczne oddzielenie od Pana Boga, a więc coś, co nazywamy piekłem. Natomiast osoba, która pojednała się z Bogiem, wyznała swoje grzechy, przyjęła przebaczenie Jezusa Chrystusa, przyjęła Go jako swojego Pana i Zbawiciela, ma prawo stać się dzieckiem Bożym, ma prawo przyjąć Boże zbawienie i zbawienie jest pewnego rodzaju procesem. Wiemy, że zbawienie już otrzymujemy, jesteśmy w trakcie zbawienia i zbawienie jeszcze przyjdzie.
No i pięknie, bo o to mi chodziło właśnie, żeby o tym procesie się dowiedzieć. Czy to się w sekundę dokonuje, to zbawienie, jak niektórzy myślą? A może ono trwa całe życie? A może wieki całe trwa zbawienie? Jak to jest, nie? Już tak na koniec można powiedzieć.
I jeśli mówimy o procesie zbawienia, to musimy podzielić go na trzy etapy. Pierwszy etap to jest dzieło Jezusa na krzyżu. Jezus uczynił dzieło zbawienia pełnym, dokończonym. A więc
ofiara jest kompletna, nikt jej nie może uzupełnić.
Dokładnie.
Prawda?
Ani odpusty, ani msze, ani ofiary, ani Eucharystia, ani transubstancjacja, ani żadne inne obrzędy religijne nie są w stanie nic dołożyć do doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa.
Tak mówi list do Hebrajczyków. I myślę, że każdy słuchacz może sobie to, chyba rozdział 9, samodzielnie przestudiować, przebadać, bo to jest ważne, żeby czytać Pismo Święte.
Oczywiście.
Sięgać do źródła.
Jest to podstawa, tak? A więc... W tym sensie dzieło zbawienia jest dokończone.
Ze strony Boga.
Ze strony Boga, tak. I z naszej strony, jeśli my przyjmujemy to dzieło zbawienia przez wiarę, ono staje się w ciągu sekundy faktem w naszym życiu.
Czyli ożywione się staje, można powiedzieć.
Dokładnie. Tak? I w tym momencie stajemy się ludźmi zbawionymi i jest to fakt dokonany. I to jest ten pierwszy etap. W momencie przyjęcia wiarą dzieła Jezusa Chrystusa, dokonanego 2000 lat temu, stajemy się osobami zbawionymi i możemy mieć pewność zbawienia na podstawie Pisma Świętego.
Obietnic Słowa Bożego.
I tak jest.
Bo one są zapisane.
Ale z drugiej strony, to, że przyjmujemy zbawienie, wchodzimy w drugi etap. Jako dzieci Boże, jako osoby zbawione, dążymy do uświęcenia, które jest nieodłącznym elementem zbawienia. Pismo Święte mówi nam, że mamy dążyć do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy, tak, Królestwa Bożego, bez którego nikt nie otrzyma zbawienia. A więc z drugiej strony widzimy, że zbawienie jeszcze jest przed nami. A więc to pokazuje nam, że poprzez nasze nieposłuszeństwo Bogu możemy to zbawienie, które otrzymaliśmy za darmo z łaski Bożej, utracić, odwracając się od Boga. Przestajemy być dziedzicami Królestwa Bożego, które w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy. A więc wchodzimy w drugi etap, jako ludzie zbawieni, mający obietnice Boże, mający pewność zbawienia, tak jak ja mam tą pewność, wiem, że jestem w drugim etapie i mam troszczyć się z bojaźnią i drżeniem o swoje zbawienie. Tak? I kiedy moje życie dobiegnie końca, czy to poprzez pochwycenie w Jezusie Chrystusie, czy poprzez spotkanie się z Nim przez śmierć fizyczną, dojdę do trzeciego etapu zbawienia. To, o czym wspomniałeś, tego pełnego zbawienia.
No to jak będzie wyglądać nasze życie? Bo to jest bardzo istotne. Co będziemy robić? Chóry anielskich pień? Harfy grające? W tym niebie to tak u Hieronima Boscha było bardzo pusto. Oczywiście tam piękne krajobrazy, ludzie parami stojący, ale tak pusto. Gdzieś tam harfa była grająca, anieli u góry się unosili, ale...
No tutaj już, no niestety nie możemy jakby sobie pomówić, jak to będzie, ponieważ Słowo Boże daje nam wskazówki, że będzie tam wieczna radość, że będą tam na pewno wspaniałe chwile spędzone przed Bożym obliczem, że będą, tak jak powiedziałeś, no chóry anielskie śpiewały, my będziemy razem z nimi śpiewać. Na pewno to będzie miejsce wiecznej radości, wiecznego szczęścia.
Kolano mnie będzie boleć?
Proszę?
Kolano, czy
no Biblia mówi, że nie będzie tam ani śmierci, ani bólu, ani łez, ani żadnej choroby, nie będzie tam nic, czego doświadczamy tutaj na ziemi.
Starzenia się tam nie będzie?
Nie będzie takich rzeczy, więc...
Wózków inwalidzkich?
Będziemy mieli ciała uwielbione, podobne do aniołów. Będziemy przeżywać tam stan wiecznej radości, wiecznego szczęścia. No a malarze, artyści, literaci, no już malują swoją wizję tego wszystkiego. My sobie możemy tylko wyobrazić, co tylko jest jakimś skromną personifikacją tego, co może być tam w niebie.
No dobrze, no to w takim razie, czy warto być chrześcijaninem obecnie? Tak, kapitalizm mamy. Czy to się opłaca i jakoś da się wycenić? O takie pytanie sobie. Ile to procent zwrotu mi przyniesie w ciągu roku? To bycie chrześcijaninem.
Wiesz co, jeśli bym ci teraz przyłożył pistolet do głowy i powiedział, ile jest warte twoje życie, to wtedy byśmy się
szybko dogadali,
tak?
Wszystko daję tutaj, kluczyki od mieszkania, od samochodu.
Podejrzewam, że tak. Oddałbyś wszystko, co w twojej mocy,
tak,
żeby ratować swoje życie.
Tak większość ludzi zadziała.
Natomiast jeśli chodzi o życie wieczne, no mamy bardzo lekceważący stosunek, właśnie dlatego, że nie rozumiemy ofiary Chrystusa.
Wiesz, ja, to przepraszam, bo ja taki cyniczny jestem, ale to cyniczny, ten cynizm moich, że tak powiem, rozmówców tu przekazuję. Bo oni często cyniczni, no co to jest warte? Ile to mi procent da zysku w ciągu roku, nie?
Tak i no. Myślę, że kiedyś też taki byłem, kiedy nie wierzyłem w Boga, chodziłem swoimi ścieżkami, żyłem sobie lekko w świecie i dobrze mi się układało, i po mojemu oczywiście.
Ja myślę, że kiedy człowiek jest młody, kiedy nic go nie boli, kiedy jest najedzony i korzysta z pewnego rodzaju uciech świata, no to przez chwilę jest szczęśliwy, tylko jest problem, przez chwilę.
Oczywiście i... Dotarła do mnie Ewangelia, zdrowa Ewangelia, pokazała mi, kim jestem w Bożych oczach, że jestem grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia. Pokazała mi, jakie są konsekwencje takiego życia, jakie prowadziłem, że konsekwencją tego życia jest wieczne potępienie, wieczna śmierć, jest piekło, potocznie mówiąc. W wtedy się przestraszyłem i zrozumiałem, że ja tak nie chcę żyć, że nie chcę żyć z dala od Bożego oblicza, nie chcę żyć w miejscu wiecznej męki. I to sprawiło, że zacząłem szukać Bożego oblicza. Zacząłem czytać Boże Słowo, zacząłem szukać wybawienia od tego, zacząłem czytać na temat różnych religii, zacząłem uczęszczać do różnych kościołów. Szukałem Pana Boga i stwierdziłem, że nie ma innego racjonalnego, rozsądnego wytłumaczenia niż Jezus Chrystus, niż ofiara Jezusa na Chrystusa na krzyżu. Dlatego chrześcijaństwo mnie przekonało, ponieważ tylko chrześcijański Bóg jest Bogiem, który dał samego siebie, żeby ratować ludzi. Tylko chrześcijański Bóg wychodzi naprzeciw i mówi: z łaski daję ci dar zbawienia. Tylko chrześcijański Bóg daje nam wolność wyboru. Wszyscy inni bogowie innych religii czegoś żądają, czegoś wymagają, stawiają przed nami przykazania, które musimy spełniać. Jedynie Bóg chrześcijan mówi: przyjmij dar łaski z Bożej i żyj zgodnie z Nim. To dla mnie nie jest ani logiczne, ani mądre, ale zdecydowanie jest ekonomiczne. Zdecydowanie się opłaca. I kiedy zrozumiałem, czym jest Ewangelia, od tej pory moje życie się zmienia. Mam nadzieję, że na lepsze i owoce tego widać.
Ja myślę, już porzucając ten cynizm dziennikarski, tak, który narósł w rozmowach z ateistami, powiem tak, nie wszystko się opłaca w życiu. Prawda? Nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze i to trzeba byłoby tutaj podkreślić. Są rzeczy niemierzalne, które trudno wyrazić pieniędzmi. Myślę, że zbawienie należy właśnie do kategorii tych rzeczy, które są, jak to się mówi, bezcenne.
Tak jest. Słowo Boże w bardzo jasny sposób pokazuje nam i nawet pyta, oczywiście ironicznie, cóż da człowiek w zamian za duszę swoją? I co da człowiek, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? To są słowa Jezusa Chrystusa, które zostały wypowiedziane do ludzi i które bardzo jasno wskazują nam na to, co się liczy w naszym życiu. Dla mnie dzisiaj nie ma nic cenniejszego jak społeczność z Bogiem, jak życie z Bogiem, jak pewność zbawienia, że wiem, komu zawierzyłem i dokąd idę. Ja wiem, że życie moje nie jest puste, że nie jest bez sensu, że ma wielką wartość, że sam Bóg, Stworzyciel Wszechświata, postanowił mnie zbawić. Umarł za mnie. Odpuści mi moje winy, moje grzechy. Nie ma nic pięknego, jak mieć pokój w swoim sercu. Nie mieć wyrzutów sumienia, nie mieć potępienia. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć osobie, która chodzi w wyrzutach sumienia i potępieniu. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, co to znaczy dar Ducha Świętego. Co to znaczy dar łaski Bożej. Po prostu to trzeba przyjąć, to trzeba przeżyć. Nie jestem w stanie wytłumaczyć, co to znaczy mieć pokój w sercu. To ja są rzeczy, które
myślę, że trzyma. Część osób zaskorupiła się w sobie. Takie osoby też poznałem i oni często, no ja się interesuję psychologią, oni często nie są w stanie jakby przebić się poza skorupę tymi swoimi głębokimi uczuciami. Tak bardzo znieczulili się już, będąc nieszczęśliwymi, że nie zastanawiają się nad tym, jak można prawdziwie być szczęśliwymi. Nie dopuszczają do siebie tych najgłębszych uczuć, o które no, gdzieś tam wyje dusza, tak jak to się mówi. Ja myślę, że ten temat zbawienia dzisiaj poruszyliśmy w krótkości. Prawie 50 minut rozmowy to jest dużo. Rozmowa ta zostaje zarejestrowana po to, żeby każda osoba, która będzie chciała słuchać, w głębi swojego serca rozważyła, czy ta wiadomość o tym, że Jezus umarł na krzyżu, jest dla niej atrakcyjna, w jakiś sposób zachęcająca do kontaktu z Bogiem, do literatury Pisma Świętego, do lektury Pisma Świętego. A ja mam takie pytanie, pastor mógłby pomóc takiej osobie, gdyby powiedzmy ktoś był chętny się spotkać na przykład i porozmawiać o tym zbawieniu, o innych problemach jeszcze?
Oczywiście, no po to jestem.
Jak można was znaleźć, może w ten sposób? Jak się z wami skontaktować?
No najlepiej przyjść, umówić się osobiście na rozmowę. Można to zrobić w czasie niedzielnego nabożeństwa, co tydzień o godzinie 10 na Racławickiej 5. Można wypełnić formularz na stronie internetowej naszego zboru www.kk-kykoźle.pl. Można tam wypełnić formularz z zapytaniem, chęcią umówienia się. Jest tam też podany telefon, na który można zadzwonić, poprosić o spotkanie. Są też grupy domowe, na które można przyjść. Jeśli ktoś szuka, na pewno znajdzie.
Tak jak Bóg zapisał to właśnie w słowach Pisma Świętego, jeżeli będziecie mnie szukać, to ja się dam wam znaleźć, tak?
Dokładnie. Jeśli ktoś ma naprawdę szczere serce i pragnienie zbawienia, Bóg wyciągnie do niego rękę. Nie jest możliwą rzeczą, żeby ktoś, kto woła do Chrystusa, kto do niego przychodzi, żeby został odrzucony.
Ponieważ Bóg pragnie, żeby wszyscy byli
zbawieni.
No właśnie. I tą dobrą wiadomością kończymy naszą rozmowę z pastorem zboru zielonoświątkowego w Kędzierzynie Koźlu, Mariuszem Nachtmanem. Rozmawiał Sławomir Szczepaniec.
Dziękuję bardzo.